Są rzeczy, które działają lepiej niż kawa, moi drodzy. Na początku, kiedy przyszliśmy, rozejrzałem się i wiecie, do czego doszedłem? Że w środę zazwyczaj widzę te same twarze. I wiecie, chciałbym podziękować za to, że jesteście wytrwali. Będę głosił na inny temat, co prawda, ale chciałbym zacząć od takiej krótkiej inspiracji. Po pierwsze, przywozimy razem z tatą pozdrowienia z Norwegii od Graboniów i od kościoła norweskiego, w którym byliśmy. Kazali pozdrowić nasz kościół. Ale drugą rzeczą jest coś innego. Czytamy, że naród izraelski co zrobił, żeby mury Jerycha padły? Musieli je okrążyć 7 razy, tak? A ile razy Naaman musiał się zanurzyć w wodzie, żeby być uzdrowionym, oczyszczonym? 7 razy. Czy kiedy zrobili 6,5 okrążenia, to coś się stało? Kiedy 6 razy Naaman się zanurzył, czy coś się stało? Nie. Musiał dotrwać do końca. Chciałbym powiedzieć, może jesteśmy czasami zniechęceni. Może rozglądamy się w kościele i mówimy, więcej nas było. Albo potrzebowaliśmy czegoś. Albo ktoś może jest chory, ma niedyspozycję od dłuższego czasu. I wiecie, i kiedy walczymy o coś długo i długo i długo, i może jesteśmy na 6 okrążeniu i mówimy, chyba się poddam. To chyba nie przynosi efektów. Ale wierzę, że Bóg powołuje nas do wytrwałości. Żebyśmy byli ludźmi, którzy nie tylko biorą udział w wyścigu, ale go kończą i zyskują nagrodę. Jeżeli jesteś na 6 okrążeniu, jeżeli zanurzyłeś się 6 razy, to wierzę, że Bóg chce dzisiaj zachęcić. Dotrwaj do końca, a zobaczysz efekty. Czasami trzeba być cierpliwym i pokazać, że mimo wszystko się nie poddamy, nawet jeżeli okoliczności są przeciwko nam. Nie chciałbym mówić kolejnego kazania o jedności, ale Bóg poruszył moje serce, żeby mówić trochę w tym temacie. Może nie do końca w tym, ale będzie coś poniekąd. Wiecie, mamy wspólną wizję Kościoła i kiedy czytamy nasze słowo, Biblię, którą mamy w domu, to czytamy, do czego powołuje nas Bóg. Do czego Bóg powołuje Kościół. Mamy wspólną wizję i chcemy do niej dojść. Chcemy tworzyć silny Kościół. Nie ludzi, którzy po prostu są, ale jesteśmy ludźmi, którzy chcą nieść zmianę. Chcą zmieniać duchową rzeczywistość. Kiedy modlimy się, to oczekujemy, że nasza modlitwa przyniesie efekt. Chcemy sprowadzić niebo na ziemię, zgadza się? Mamy wspólną wizję. Ale niestety jest tak, albo na szczęście, że mamy różnych ludzi w Kościele. Nie wszyscy są tacy, że kiedy wyjdą na scenę, to mówią, halleluja, będzie dobrze. Będziemy skakać, krzyczeć, cieszyć się. Niektórzy są bardziej stonowani. I to nie jest nic złego, bo Bóg chce użyć każdego z nas w inny sposób. Ale często widzimy, że tam, gdzie jest duża różnorodność, tam trudniej jest zachować ten sam kurs. Wiecie, dlaczego Cesarstwo Rzymskie się rozpadło? Jednym z głównych powodów było to, że było w nim tak wiele narodów, tak wiele kultur, że nie dało się ich zjednoczyć. Można było ich podbić, kontrolować, posłać wojsko, które pilnowało porządku, ale ci ludzie nie mieli jakiegoś wspólnego celu, wspólnej wizji. Wspólną wizją cesarza było to, żeby być najpotężniejszym mocarstwem na ziemi. Ale kiedy przejdziemy już do ziem, które podbijali, oni nie podzielali ich zdania. Po prostu musieli ustąpić pod ich siłą. Dlaczego w Unii Europejskiej ostatnio też był lekki rozłam? Dlaczego Wielka Brytania się odłączyła? Bo stwierdzili, fajnie, szliśmy w jednym kierunku, ale nagle coś się zmieniło i nie zgadzamy się już z tymi założeniami, które są teraz. Więc nie opłaca nam się dłużej tu być. Sorry, dziękujemy za współpracę. Bóg, kiedy czytam o uniach, o jedności, o zjednoczeniu, Bóg chce, żebyśmy byli w tym wytrwali. Ślubujcie i spełniajcie swoje śluby. Kiedy Bóg powołuje męża i żonę do jedności, to mówi, bądźcie mężami jednej żony. Powołuje nas do tego, żebyśmy byli w tym wytrwali. Więc co jest tym głównym czynnikiem, który sprawia, że grupa ludzi idzie w jednym kierunku? Mają wspólny mianownik. To To mogą być przekonania, wspólny cel, wspólne umiejętności. Dlaczego dwóch ludzi dobiera się ze sobą? Dlatego, że jedna osoba chce mieć dzieci, a druga nie? No chyba się nie dogadają w tym temacie. Najczęściej ludzie dobierają się w ten sposób, że razem mogą coś osiągnąć, że mają ten sam cel, tą samą wizję. Czasami to po drodze się może zmienić, ale zazwyczaj na początku mają ten sam cel. Wierzę, że my w tym Kościele również mamy ten sam cel, ale ciężko jest go osiągnąć, jeżeli każdy ma inne przekonania, jak do tego celu dojść. Chciałbym opowiedzieć wam historię. Historię pewnego króla, który zmagał się z pewnymi najeźdźcami. O ile wiem, jest to historia oparta na faktach. Dotyczy ona pewnego króla, który panował w Anglii, zanim Anglia była jeszcze Anglią, tylko było ileś królestw i została regularnie najeżdżana przez Wikingów. Ten król był osobą, która miała pewne sukcesy, był mocny. Myślę, że każdy król jest po części dumny, wiedział, jaki ma autorytet i był na razie w przewadze nad najeźdźcą. Ale ci, którzy go najechali, porwali jego córkę i zażądali okupu tak ogromnego, że królestwo jego i jego sprzymierzeńcy musieliby naprawdę wyczyścić swoje skarbce praktycznie do zera, żeby zapłacić okup za jedną osobę, za jego córkę. I król wiedział, że za te pieniądze oni mogli wynająć tylu ludzi do walki, że prawdopodobnie całe królestwo później mogłoby przestać istnieć. Więc miał moralny dylemat. Co zrobić? Czy poświęcić swoją córkę i wyruszyć na wojnę? Albo po prostu zachować pewien pokój? Jednak kosztem życia osoby, którą tak bardzo umiłował? Czy też zapłacić okup, żeby odzyskać ukochaną, ale za jakiś czas być może stracić całe królestwo? Ilu nas siedzi, pewnie każdy ma inne zdanie. Ci, którzy mają dzieci, pewnie pomyślą, to nie jest łatwa decyzja. Kiedy patrzysz na coś z perspektywy, która nie do końca cię dotyczy, kiedy nie wzbudzi w tobie jakiejś bezpośredniej straty, łatwo jest podjąć decyzję. Ale kiedy musisz podjąć decyzję bazując na emocjach, bo ta osoba jest ci bliska, mówimy o zupełnie innym scenariuszu, prawda? Przypuszczam, że żaden rodzic nie chce tracić swojego dziecka, ale on jest królem, więc musiał mieć przede wszystkim wzgląd na sprawy państwa. Jaką decyzję podjąłbyś ty? Pomyślmy przez chwilę. Z jednej strony podwładni króla chcieli, żeby on poświęcił swoją córkę. Wiecie dlaczego? Dlatego, że później będą mogli stanąć do walki. Ten okup skądś trzeba zebrać, więc ucierpią ci, którzy i tak mają niewiele, żeby zebrać taką sumę pieniędzy. A z drugiej strony król i personalny dylemat. Nie chcę powiedzieć, co powinno być tutaj odpowiedzią, ale chcę zaznaczyć to, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Więc czasami, kiedy Bóg decyduje prowadzić Kościół w taki, a nie w inny sposób, kiedy liderstwu, przywódcom i każdemu członkowi z osobna kładzie inną wizję na serce. Będę chciał cię użyć w tym, będę chciał cię użyć w tym. To nie znaczy, że to musi być ze sobą sprzeczne. I często jesteśmy skłonni, żeby osądzać. Osądzać może nie krytycznie, ale myślimy, ja bym zrobił to inaczej. Ja bym zrobił to może lepiej. Ja widzę to w ten sposób, a ja widzę to w ten sposób. Wierzę, że Bóg chce, żebyśmy szli do przodu jako jedność i znaleźli sposób, jak nie zabić potencjału i nie ucinać głosu tym, którzy mają odmienne zdanie, ale użyć ich ku dobremu. Jak ludzie mogą być aktywowani w Kościele? Jak mogą niesprzecznie ze swoimi przekonaniami działać, aby Kościół się rozwijał? To nie jest proste, ale myślę, że to jest najlepsza opcja, jaką możemy wybrać. Pewien filozof powiedział, że człowiek nie jest zdolny do obiektywnej oceny sytuacji. Zawsze mamy jakieś zdanie. Zawsze zostaliśmy wychowani w taki czy w inny sposób. Zawsze mamy pewne doświadczenia i przeżycia, które wpływają na to, jak postrzegamy świat. Więc nasza decyzja nigdy nie może być w pełni obiektywna. Żeby podać wam kilka biblijnych przykładów, odwołam się do Jonasza i do tego, dlaczego uciekał od wypełnienia swojego powołania. Wiedział, że Bóg jest miłosierny i wiedział, że skoro posyła go ze słowem do Tarszyszu, do Niniwy, przepraszam, to prawdopodobnie dlatego, żeby ocalić tych ludzi. Uciekł do Tarszyszu, dlatego, że myślał, że wie lepiej. Wiem, Bóg chce ich ocalić, ale ja myślę, że oni zasługują na śmierć. Kiedy apostoł Piotr wyciągnął miecz, kiedy chcieli pojmać Jezusa i odciął ucho żołnierzowi i chciał wezwać ludzi do walki, żeby ochronić nauczyciela, tego, który głosi słowo życia, tego, który ma realny wpływ. Jezus powiedział, to nie tędy droga. Albo kiedy apostoł Paweł miał wyruszyć na swoją ostatnią misję i ludzie mówili mu, zginiesz, zabiją cię tam. On powiedział, no i co z tego, może tak być, ale ja i tak pójdę. Niektórzy ludzie patrzą tylko przez pryzmat swojego doświadczenia i tego, jak oni postrzegają sytuację. Ale kiedy tak naprawdę spojrzysz na to, żeby szukać woli Królestwa Bożego, to obraz może być zgoła inny. Wiecie, ja często mówię, Boże, prowadź mnie tak, jak chcesz. Boże, użyj mnie tak, jak Ty chcesz. Ale kiedy przychodzi co do czego, to później myślę, to nie jest do końca mi na rękę. To nie jest do końca wygodne. Może powinniśmy użyć innej drogi, innego sposobu. I wiecie, i debatujemy z Bogiem. Boże, tak, ale to tak jakbyś poszedł do salonu, powiedzmy, albo do banku i podpisał pewną umowę. I bank ci później powiedział, musisz zrobić tak i tak. A ty byś powiedział, a może nie. No ale zgodziłeś się na to, powiedziałeś, że zgadzasz się na wyżej wymienione warunki. A, ale jak teraz przyszło mi zapłacić tą pierwszą rantę, to w sumie jest ciężej niż mi się wydawało. Robimy tak samo z Bogiem. Czy wierzymy, że nasze słowa, nasze modlitwy są wiążące? Czy są to tylko słowa, które wypowiadamy akurat, bo w tej chwili nam tak przyszło do głowy? Bóg chce, żebyśmy byli wierni naszemu słowu. Niech nasze tak będzie tak, a nasze nie będzie nie. Więc czy chcemy spełniać Bożą wolę? Czy chcemy spełniać Bożą wolę w ten sposób, który nam pasuje? Jest to trudne. Wiecie, od czego ja zacząłem? Jestem osobą, która, szczególnie jak się śpieszy, reaguje czasami dosyć impulsywnie. I kiedy ja jeżdżę dużo samochodem, jadę samochodem i ktoś nagle mi zajedzie drogę, to staram się myśleć, w jaki sposób go pobłogosławić. O ty, błogosławiony człowieku przez Boga. O ty, taki owaki. Wiecie, i zacząłem się sam z siebie śmiać. To naprawdę pomaga. To rozluźnia całą atmosferę. Kiedy zamiast nazwać kogoś ty buraku, ty nieumiejętny kierowco, powiesz, o ty, błogosławiony człowieku, zaczynasz się śmiać i ci przechodzi. Naprawdę, przynajmniej dla mnie to tak działa. I wiecie, i to jest trudne, żeby obracać w żart albo nie reagować na rzeczy, które tak naprawdę wzbudzają w nas negatywne emocje. Ale to jest wykonywanie pracy nad samym sobą. Kiedy uczniowie czegoś nie rozumieli, często debatowali. Czasami przychodzili z tą do Jezusa, a czasami stawali gdzieś z boku i mówili, jak on mógł tak powiedzieć, dlaczego on tak zrobił? Powinien może zrobić inaczej. Ale wiecie, co koniec końców robili? Szli za nim dalej. Kontynuowali podróż śladami Chrystusa. Nie wszystko rozumieli, nie wiedzieli, dlaczego tak jest. Każdy z nich był inny, niektórzy rybakami, ktoś tam był celnikiem i tak dalej, byli z różnych środowisk. Ale szli za jednym nauczycielem. Owszem, myśleli swoje w sercu, ale koniec końców postanowili, że wykonają jego wolę. Chciałbym nas dzisiaj zachęcić do tego, żebyśmy konfrontowali to, czy idziemy faktycznie w zgodzie z Bożą wolą. Niezależnie od kosztu, jakie od kosztów, jakie ponosimy. W Efezjan w 4 rozdziale 11 wersecie do 13 wersetu czytamy tak. I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej. Użyte jest słowo dojdziemy wszyscy do jedności. Czyli człowiek tam się nie przenosi w momencie nawrócenia. Kiedy się nawracasz, nie jesteś w miejscu idealnego poznania, nie jesteś w miejscu, gdzie wiesz wszystko, jak ma być. Dopiero zaczynasz podróż, żeby tam dojść. I w tym fragmencie mamy zwróconą uwagę na to, że jest wiele służb i wiele obdarowań. Kiedyś słyszeliśmy kazanie na temat taki, że każdy ma w sobie obdarowanie, dar łaski, charyzma. Każdy ma inny. Ale po to, żebyśmy przygotowywali świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. Czy chcemy przygotowywać świętych do posługiwania? Czy to jest rola tylko pastora? Może lidera jakiejś grupy? Nie. Wiecie, że często na mnie większy wpływ ma jakaś motywacja albo słowo zachęty niż najlepsze kazanie? Kiedy przechodzę przez trudny czas i ktoś przyjdzie, słuchaj, dasz radę, wierzę w ciebie. I powie coś na ten temat, a jeszcze najlepiej, jak to jest słowo wiedzy, które dotyczy tej sytuacji w szczególności. To na mnie działa. I Bóg może użyć każdego z nas w ten sposób, żebyś przyszedł, był zachętą i zobaczył, w jaki sposób ja i ty możemy budować ten Kościół. W jaki sposób Bóg może nas użyć. Żebyśmy cały czas byli w okresie dojrzewania. A nie w pewnym momencie uważali, tak jak niektórzy, kiedy przechodzą przez ten bunt nastolatków, tak? Mówią, że my wiemy najlepiej. Wiem, sam tam byłem, nie oskarżam obecnych nastolatków. Ja wiem najlepiej, oni się nie znają. I czasami chrześcijanie dochodzą do takiego miejsca w swoim życiu i są w okresie takiego, powiedzmy, bycia nastolatkiem. I mówią, w sumie większy już nie muszę urosnąć, przecież ja już wszystko wiem. Po co mam później iść do pracy, odpowiedzialność, inne rzeczy? Teraz jest dobrze. Biblia zachęca nas do tego, żebyśmy ciągle dojrzewali, ciągle szli do przodu, żebyśmy się rozwijali, ale to nas kosztuje. Więc w Kościele są ludzie charyzmatyczni, niecharyzmatyczni, młodsi i starsi. Ale żeby wybudować dom, potrzeba murarza, tynkarza, cieśli, hydraulika, elektryka. Różnych ludzi potrzeba w Kościele. I każdy powie, oj, Panie, kto Panu to tak zrobił? Może się wydawać, że każdy z nich wie lepiej. Ale tak naprawdę, dopiero kiedy ze sobą współdziałają, mogą stworzyć coś wspaniałego. Bo co z tego, że będą mury, jak nie będzie instalacji sanitarnych? Co z tego, że będziesz miał praktycznie wykończony dom, jak będzie ci w nim zimno? Co z tego, że mamy kościół, gdzie można usłyszeć dobre kazanie, gdzie jest dużo ludzi? Co z tego, jeżeli przychodzimy przez długi czas i nie spotykamy odpowiedzi na nasze pytania? W każdym kościele są różne elementy, o które musimy dbać. I każdy z nas może wypełnić tą lukę. To nie jest tak, że to jest ograniczone tylko do kilku ludzi. I wiem, że słuchaliśmy tych kazań dziesiątki. Ale odczułem dzisiaj szczególnie, że nasz Kościół tego potrzebuje. Żeby nie tylko mówić o pewnych rzeczach, ale żeby to zrobić. Wiecie, modlitwa na początku wprowadzała nas przed Boży tron. I z tego kazania i z każdego innego każdy może wyciągnąć coś innego. Jedna myśl może zapaść w umyśle, bo jesteśmy różni. Ale kiedy stoimy przed Bożym tronem, to wiemy, co On chce powiedzieć do naszego życia w dniu dzisiejszym. Bo dałeś Mu prawo do tego, żeby Cię dotknął, bo dałaś mu prawo do tego, żeby przyszedł i zmienił. Kiedy śpiewaliśmy, pójdę z Tobą tam, gdzie nie doszedł jeszcze nikt. To prawda, bo każdy z nas ma inną drogę do przejścia. Więc kiedy patrzysz na osobę po prawej czy po lewej stronie i myślisz, ta osoba przeszła już tyle, a ja jestem tu. Tak, tylko że często idziesz zupełnie inną drogą. Dlatego, że Bóg wytyczył ci inny szlak. Nie ma uniwersalnych dróg. A mimo wszystko mamy wspólny cel. Możemy się budować świadectwami, możemy się budować zachętą, ale każdy z nas przechodzi przez różne problemy i każdy z nas ma różny charakter. Więc nie możemy mówić, ten to ma łatwiej, ten to ma trudniej. Po prostu skupmy się na tym, żeby szukać Bożej woli i jak Bóg może użyć mnie. Jak kiedyś apostołowie spotykali się w grupach, kiedyś się inspirowali, wierzę, że Bóg chce, żeby dzisiaj Kościół też się inspirował. Nie tylko ograniczał się do nabożeństw, nie tylko ograniczał się do personalnego wzrostu, ale żebyśmy się spotykali i budowali nawzajem. Wiecie, kiedyś rozmawialiśmy na temat tego, że fajnie byłoby się spotkać i razem uwielbiać Boga z pewną grupą ludzi. I mówili, że faktycznie fajnie by było. I się zastanawiam, czy kiedy puszczę sobie uwielbienie sam w domu, to ma to inną jakość? Tylko wiecie, kiedy jesteśmy sami, to nie zawsze nam się chce. Nie zawsze mamy takie podejście, że tak, super, zrobię to, zrobię tamto. Ale kiedy jest już grupa ludzi i mówią, przyjdź, będzie fajnie, będziemy razem trwać przed Bożym obliczem. Ja powiem, jakie miałem świadectwo, a ty powiesz, co przeżyłeś z Bogiem w tym tygodniu. I razem się budujemy. I jest to dobre. Więc powinniśmy być zachętą jedni dla drugich. Powinniśmy spotykać się razem. Powinniśmy dbać o siebie. Powinniśmy szukać Bożej woli. Co ja mogę zrobić? Więc chciałbym, żeby dzisiejsze pytanie na koniec było, co ja mogę zrobić? I chciałbym, żebyśmy wchodzili przed Boży tron każdego dnia, tak jak dzisiaj. Żebyśmy wiedzieli, że nie ma lepszych i gorszych, ale że każdy z nas może być użyty. Jeszcze myśl, o której zapomniałem wcześniej. Wiecie, mimo pewnych różnic, mimo tego, czy w tej historii ludzie zaakceptowaliby decyzję króla taką czy inną, to wiecie, jednak król jest królem. Oni musieliby się zgodzić na każdą z jego decyzji. Może nie mieliby wewnętrznej zgody, ale poszliby za nim, bo on jest ich przywódcą. Ja wierzę, że Bóg szanuje przywódców. Dlatego chciałbym też, żebyśmy modlili się o pastora, o jego żonę, o liderów w kościele. I nie chciałbym, żeby to zabrzmiało jak wezwanie do tyranii w kościele. Jest jeden głos i koniec. Ale chciałbym, żeby Kościół był gotowy, nawet mimo pewnych sporów wewnętrznych, powiedzieć tak, pójdę i przyłożę rękę do tego. Dodam swoją cegiełkę w tym kierunku. Nawet jeżeli do końca nie będę czuł, że to jest zgodne z moim charakterem, czy nie. Ja też mógłbym powiedzieć, zrobiłbym to inaczej i to inaczej, ale swoją służbą chcę wspierać pastora. Chcę powiedzieć, nie ja bym widział to tak i krytykować, ale chcę powiedzieć tak jak Samuel, oto jestem. Mów, Panie, sługa Twój słucha. Dlatego wiem, że tylko wtedy jesteśmy w stanie zbudować coś, co będzie miało ręce i nogi. Więc chciałbym, żeby nasz Kościół właśnie w taki sposób wzrastał. I żebyśmy szukali pełni mocy. Bo kiedy człowiek przychodzi do zgromadzenia świętych, on potrzebuje spotkać się z Bogiem. On potrzebuje poczuć dotknięcie Ducha Świętego. I chciałbym, żeby w naszym Kościele, kiedy ludzie przychodzą do Niego, widzieli, że tutaj jest żywy Bóg. Że nie tylko się o Nim mówi, że nie tylko do Niego się modli, ale że On tu faktycznie jest i działa. Wczoraj, dziś i na wieki. Tak samo. Amen.